Dzień dobry, dzisiaj ze mną pani profesor Dominika Dudek.
Dzień dobry.
Pomyślałam, że dzisiaj trochę odsuniemy różne statystyki i badania na bok i porozmawiamy o praktyce klinicznej. Więc pani doktor, przychodzi pacjent do lekarza i mówi, leczenie nie działa. I tak zastanawiałam się, co może się kryć pod tym krótkim zdaniem, bo mam wrażenie, że całkiem sporo.
Oj tak, to oczywiście zawsze jest dla lekarza sytuacja nieco frustrująca, bo chcemy, aby nasze postępowanie pomagało pacjentowi. No i teraz oczywiście sytuacja może być różna, bo w praktyce przychodzi pacjent, który już był u 10 lekarzy i przychodzi mówiąc, pani doktor, pani jest moją ostatnią nadzieją, bo dotychczasowe leczenie nie działa. To jest taki moment, kiedy myślącemu lekarzowi pot spływa po plecach i po czole, bo zazwyczaj takie stwierdzenie niczego dobrego nie wróży. Ale oczywiście trzeba się zastanowić, co się za tym kryje. Ale też trzeba się zastanowić, co się kryje za stwierdzeniem, leczenie nie działa, gdy przychodzi pacjent już poprzednio przez danego lekarza konsultowany. No i nagle się okazuje, że to postępowanie było bezskuteczne. Musimy rozpatrywać wiele różnych przyczyn. Zanim do tego przejdę, to chyba muszę zacząć od takiej bardzo ogólnej uwagi, czym psychiatria różni się od innych dziedzin medycyny i co jest w psychiatrii takiego fascynującego. A mianowicie to, że w psychiatrii niezwykle ważny jest kontekst. Nie tylko sama choroba, objawy, oczywiście holistyczne spojrzenie na człowieka, ale też spojrzenie na sytuację, w jakiej ten człowiek żyje. No i właśnie ta nieskuteczność terapii, czy klucz do zrozumienia nieskuteczności terapii może kryć się na przykład w kontekście, w jakim znajduje się pacjent. Różne sytuacje dotyczące jego rodziny, jego pracy. Bywa tak, że pacjent czerpie nieświadomie wtórne korzyści z choroby, i ta choroba oczywiście jest uciążliwa, powoduje cierpienie, ale też tak naprawdę coś mu daje. Na przykład pacjentka ma stany lękowe czy stany depresyjne i dzięki temu zyskuje większą uwagę męża czy swoich dorosłych dzieci. Niekiedy ten kontekst może sięgać daleko poza aktualną sytuację życiową pacjenta. O ile lekarza, na przykład ortopedę, który ma zoperować złamaną nogę, no raczej nie interesuje, czy ten pacjent aktualnie się rozwodzi z żoną albo właśnie stracił pracę, a już tym bardziej nie interesuje go, czy pacjent miał dobre relacje w dzieciństwie z rodzicami. O tyle dla psychiatry to może być kluczowe wręcz dla zrozumienia problemów pacjenta. Może opiszę przykład, bo chyba tak będzie najprościej zrozumieć, co mam na myśli. Mieliśmy kiedyś na oddziale takiego pacjenta, który został do nas skierowany z rozpoznaniem depresji lekoopornej, czyli brak odpowiedzi u niego na wiele terapii lekami w dużych dawkach. No i gdzieś tam na skierowaniu było napisane, że może zabiegi elektrowstrząsowe, no w każdym razie, że trzeba się temu przyjrzeć. Pacjent miał około 30 lat, miał problem z alkoholem, mieszkał z żoną i dwójką dzieci, ale w małżeństwie mu się zupełnie nie układało. Już od ładnych paru lat nawet nie współżył z tą żoną, a jego sytuacja życiowa jeszcze tak wyglądała, że mieszkał w domu rodzinnym swoim, czyli w domu swoich rodziców z tą swoją rodziną, czyli żoną i dziećmi. I razem z ojcem prowadził firmę. Ponieważ chorował od pewnego czasu, to w zasadzie wszystkie obowiązki prowadzenia tej firmy spoczęły na ojcu, który też był schorowany, miał jakieś dość poważne problemy somatyczne. No i tak jak próbowaliśmy różne te konteksty rozwikłać, okazało się, że w dzieciństwie pacjent był bardzo srogo karany przez tego ojca. Ojciec był takim domowym tyranem, matka nie potrafiła mu się sprzeciwić, pacjent był bity mocno za najmniejsze przewinienie. Tak trochę jak w tym filmie Pręgi, był kiedyś taki znakomity, no już lata temu film. W każdym razie do tego stopnia, że zdarzało mu się nawet nie iść do szkoły, bo po prostu był posiniaczony. To bicie ustało, jak pacjent był już takim mocno starszym nastolatkiem i kiedyś odwinął po prostu temu ojcu. Ale zaczęły się inne problemy, no bo pacjent dość szybko wpadł w złe towarzystwo, zaczął nadużywać alkoholu, roztył się, no a potem zaczął chorować na depresję. Ojciec nie był głupim człowiekiem i zdawał sobie sprawę, że jego metody wychowawcze nie były zbyt takie no, prawidłowe. No i odczuwał bardzo duże poczucie winy, a równocześnie też będąc schorowanym człowiekiem wziął na siebie wszystkie obowiązki prowadzenia firmy. Może ta moja opowieść jest nieco przydługa, ale już zbliżam się do brzegu. Myśmy rozumieli trochę tę całą sytuację i oporność leczenia tego pacjenta właśnie w takich kategoriach, że on trzymał swojego ojca niejako w więzieniu tej swojej depresji. Prawda? Gdyby wyzdrowiał, to wyzwoliłby ojca i z poczucia winy, i wyzwoliłby go też no, realnie z nadmiernych obciążeń. Żeby wyjść z depresji, musiałby przepracować to swoje trudne dzieciństwo, musiałby no, jednak znaleźć w sobie siłę do konfrontacji z ojcem, może do wybaczenia temu ojcu. No niestety tutaj happy endu nie było, dlatego że pacjent absolutnie nie był w stanie przyjmować takiej interpretacji, że jego lekooporność ma jakikolwiek związek z jego dzieciństwem. No i też absolutnie nie zgadzał się na żadną psychoterapię. Natomiast opowiadam o tym właśnie dlatego, żeby pokazać, że jeśli mamy nieskuteczność terapii, to może się za tym kryć zarówno aktualny kontekst, że pacjent nie ma niejako do czego zdrowieć, jak i niekiedy jakieś niezabliźnione rany z dalekiej przeszłości. Ale oczywiście też, jeśli mamy nieskuteczność terapii, to musimy rozpatrywać szereg innych, może bardziej takich prozaicznych czynników. Po pierwsze, musimy sobie zadać pytanie, czy nasza terapia jest adekwatna. Czy leczymy to, co rzeczywiście chcemy leczyć? Czy dajemy dobre leki w odpowiedniej dawce? Druga sprawa to jest, czy pacjent współpracuje, czy pacjent zażywa leki, a może pacjent bierze jakieś dodatkowe leki, które będą wpływać na przykład na metabolizm, które będą wchodzić w interakcje, osłabiać działanie tych naszych, że się tak wyrażę, leków. A może na przykład pacjent pali bardzo dużo papierosów, nie wzięliśmy tego pod uwagę, a papierosy też niejako zmniejszają poziom terapeutyczny, osłabiają siłę działania niektórych leków. A może pacjent nadużywa alkoholu równocześnie, prawda? No więc tutaj jaka jest ta współpraca z pacjentem, nie mówiąc już o tym, że leki, które lądują w koszu na śmieci, zazwyczaj nie działają zbyt optymalnie. No i w końcu diagnoza, czyli znowu wracam do tego, czy leczymy to, co chcemy leczyć. I tu też jest trochę taka może moda, trend, nie wiem jak to nazwać, że często dochodzi do nadmiernej medykalizacji czy psychiatryzacji zwyczajnych emocji, które no, nie są dla człowieka zbyt wygodne. Jeżeli byśmy pozostali przy przykładzie depresji, leków przeciwdepresyjnych, leki leczą chorobę, natomiast leki nie leczą problemów małżeńskich, leki nie leczą problemów zawodowych czy problemów z dziećmi. Były badania, które pokazały, to było kilka metaanaliz, które pokazały, że na przykład leki przeciwdepresyjne działają skuteczniej, wyraźnie skuteczniej od placebo w bardziej nasilonych stanach depresyjnych. W różnych takich łagodnych stanach depresyjnych one wcale nie odróżniają się od placebo i jakieś interwencje psychologiczne mogą być dużo bardziej adekwatne. Pytanie, dlaczego się nie odróżniają od placebo? No bo może nie do końca wtedy to jest rzeczywiście depresja. Może to jest tak, że pacjent jest sfrustrowany, odczuwa smutek, który każdy z nas przecież odczuwa, jak to się mówi, smutek jest dolą człowieka, a szuka jakby prostszych rozwiązań, że dostanie tabletkę szczęścia, która spowoduje, że świat będzie piękny. No nie, tak to niestety nie działa. Więc ta diagnoza jest bardzo ważna. Diagnoza też, na przykład, znowu pozostanę przy przykładzie depresji, ale czy mamy do czynienia z zwykłą, to znaczy taką depresją nawracającą, czy pojedynczym epizodem depresyjnym, czy mamy do czynienia z depresją w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Bo tu znowu leczenie już musi być zupełnie inne. Same leki przeciwdepresyjne w monoterapii nie będą wystarczająco skuteczne, a mogą nawet trochę szkodzić. Więc tutaj już musimy takie bardziej, powiedzmy, wysublimowane i zaawansowane metody leczenia. Też musimy zwracać uwagę na współchorobowość. Wspomniałam o nadużywaniu alkoholu, ale też pacjent może być od innych substancji uzależniony. Może być tak, że pacjent nadużywa benzodiazepiny, które leczymy, na przykład zaburzenia lękowe, a pacjent jest uzależniony od benzodiazepin i tutaj jakieś właśnie lęki, napięcia wynikające z odstawiania tych benzodiazepin mogą być powodem nieskuteczności naszej terapii, a my w ogóle o tym możemy nie wiedzieć. Pacjent może mieć jakieś współistniejące choroby somatyczne, na przykład zaburzenia hormonalne. Najbardziej klasycznym przykładem są zaburzenia hormonów tarczycy, które przy nadczynności mogą powodować większą skłonność do napięcia, do zaburzeń lękowych, niepokoju, a przy obniżonych hormonach właśnie do takich stanów apatii, takich stanów przypominających depresję. Także myślę, to tak trochę długo może się rozgadałam na ten temat, ale chodzi o to, że za tą informacją ta terapia nie działa, może kryć się bardzo, bardzo wiele spraw. A jeszcze to, czemu się trzeba przyjrzeć, to relacja pacjent-lekarz. Bywa tak, że pacjent jest na nas zły. I jego brak poprawy jest w sposób najczęściej nieuświadomiony, ale jakąś taką formą kary, prawda, dla lekarza. Przychodzi pacjent i właśnie mówi, daje mi pani leki, ale one nic nie pomagają. Prawda? Gdzieś w domyśle pani się nie zna, jest pani złym lekarzem, a głębiej w domyśle z jakiegoś powodu jestem na panią wściekły.
To jest niesamowite, o tym wspomniałaś, bo czasem myślimy, że leki działają same w sobie, że one są bardzo odrębne od czynników psychologicznych czy czynników społecznych. A ty mówiłaś wręcz o tym, że pewna złość, która się pojawi w relacji z psychiatrą, może wpływać na skuteczność leczenia farmakologicznego. Jak tak myślimy sobie o skuteczności leczenia, to często pacjenci kładą nacisk na ten aspekt związany z farmakoterapią, czyli tym, czy lek jest właściwy, czy dawka jest właściwa. I tutaj pojawia się trochę złości, że nie udało się dobrać leku, że nie udało się dobrać konkretnego leku. Trochę bez patrzenia szerzej o tych czynnikach, o których mówiłaś.
Tak, ale tu frustracja pacjenta, że się nie udało dobrać leku, może też wynikać z tego, że oczywiście to wszystko zależy od zaburzeń. Jeżeli mamy ciężką psychozę, dajemy leki przeciwpsychotyczne, one działają. I dopiero gdy pacjent wydobywa się z tej ciężkiej psychozy, to możemy przechodzić troszkę na inny poziom relacji z tym pacjentem. Możemy zwracać uwagę właśnie na te wszystkie konteksty, na aktywność pacjenta i też zacząć pacjentowi stawiać pewne wymagania, prawda? W niektórych zaburzeniach od początku stawiamy te pewne wymagania. Jednak żaden lekarz, nawet najlepszy, nie przeżyje życia za pacjenta, nie dokona zmian w życiu pacjenta za tego pacjenta. Niekiedy to pacjent musi bardzo wiele z siebie dać w tym procesie zdrowienia. To nie jest tak, że leki zrobią, prawda, jakieś czary-mary za pacjenta. I bywa tak, że to jest bardzo frustrujące, bo pacjent marzyłby właśnie o takiej tabletce szczęścia, a nie o tym, żeby wkładać ogromny wysiłek, żeby coś zmienić w swoim życiu. Zdarza się, że gdy poznajemy tego pacjenta, jego sytuację życiową, to nawet widzimy, jaka zmiana byłaby potrzebna. Czasem używam takiej metafory, że jeśli pacjent nie jest gotowy do podjęcia wyzwania, do jakiejkolwiek zmiany, to używam takiej metafory, że to jest tak, jakby leczyć oparzenie i nakładać jakieś maści na oparzoną rękę, a równocześnie pacjent cały czas kładłby tę rękę na jakimś tam rozpalonym blacie, prawda? Także, ale te ludzie się bardzo boją zmian. Czasem mniej przeraża oswojone chorowanie i oswojone objawy niż konieczność zmiany w życiu. Jeżeli patrzymy z zewnątrz, na przykład na osobę, która jest ofiarą przemocy domowej, i często te osoby są osobami wykształconymi, mądrymi, które znakomicie bez przemocowca by sobie mogły w życiu poradzić. Ale to wszyscy widzą z otoczenia, ale nie ta osoba, prawda? I wiemy, że pozostawanie w takiej przemocowej relacji to jest właśnie to pakowanie ręki do ognia. A z drugiej strony przychodzi oczekiwanie ze strony pacjenta czy pacjentki, że nasze działania zaleczą ten ból. Nie zaleczą, ale wiemy, jak niezwykle trudno jest wyjść z takiego przemocowego związku, prawda? I czasem pozostawanie w cierpieniu jest łatwiejsze niż zrobienie tego dużego kroku ku samodzielności, niezależności.
No i przemocowe relacje są takim mocnym przykładem, ale ja sobie myślę też na przykład o środowisku pracy. Dużo osób żyje pod presją, pracuje coraz więcej, coraz trudniej jest sobie z tym poradzić. W końcu przychodzi epizod depresyjny i ktoś przychodzi, a chciałby się leczyć, ale raczej do psychiatry niż psychoterapeuty, bo chciałby dostać właśnie tabletkę, żeby znowu dobrze sobie radzić w tym bardzo stresującym, bardzo trudnym środowisku pracy. Tutaj słyszałam kiedyś, że praktyki uważności, czasem pracodawcy, zwłaszcza w korporacjach, organizują jakieś warsztaty dla swoich pracowników, ale to ma trochę inny cel. Nie chodzi o dobrostan pracownika jako człowieka.
Tylko większą wydajność.
Tak, chodzi o większą wydajność. Chodzi też o to, żeby właśnie taki pracownik mógł znieść więcej. Mógł znieść więcej stresu, bo przecież uczymy go, jak ma się relaksować. I to wydaje mi się przerażające.
To jest dość przerażające, bo weźmy pod uwagę, że to znowu jest jakaś dodatkowa presja. Mam iść na jakiś, nazwijmy to, kurs czy warsztat, znowu mam się pokazać, znowu mam jakieś zadanie, znowu mam coś zrobić, znowu jestem pod presją czasu, pod presją grupy. Mówiłam o przemocy domowej, ale też zdarzają się pacjenci, którzy są ofiarami przemocy w środowisku pracy, prawda? Są ofiarami mobbingu. I też na przykład rozmowa o możliwości zmiany pracy jest bardzo trudna. pacjentowi się wydaje, że jeśli dostanie lek i na przykład będzie na zwolnieniu przez 2-3 tygodnie, no to sobie odpocznie i będzie mógł od początku dawać z siebie wszystko i będzie lepiej. No najczęściej to tak nie jest. A z drugiej strony, to co jest takie bardzo trudne, to że w tym wszystkim jeszcze jest jakaś realność, prawda? Wiemy, jak wygląda życie. Ludzie potrzebują pieniędzy, ludzie czasem mają duże kredyty, czy są zadłużeni, czy potrzebują mieć na wykształcenie dzieci i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jest osoba, która gdzieś tam bliżej jej do wieku emerytalnego niż dalej, to sobie zdaje sprawę, że jeśli zrezygnuje z takiej opresyjnej pracy, to być może będzie jej bardzo trudno znaleźć nową pracę. No i też oczywiście w praktyce lekarza psychiatry są takie sytuacje, że trochę kapitulujemy przed konfrontacją z pewną realnością tego pacjenta. Ale oczywiście tu musimy starać się rozróżnić, co rzeczywiście jest w tej realności, a co jest jednak w przeżyciu czy w zaburzeniach myślenia tego pacjenta. W zaburzeniach myślenia w rozumieniu takich, powiedzmy, dysfunkcjonalnych przekonań czy napływu myśli automatycznych. To akurat tutaj używam może pojęć ze słownika psychoterapii poznawczo-behawioralnej, ale wiemy to już, zdaje się, Epiktet pisał, że zazwyczaj problem nie leży w samym problemie, tylko w tym, jak ten problem jest postrzegany przez człowieka.
Ja w gabinecie psychoterapeutycznym spotykam się raczej czasem z niechęcią do leków i z takim przekonaniem, nie chcę brać leków, bo chcę poradzić sobie sam, bo chcę poradzić sobie sama.
Ale przychodzi do gabinetu psychoterapeuty, czyli też i słusznie, prawda? Ale też nie radzi sobie sama, tylko przychodzi, żeby ktoś podał tę pomocną dłoń i pomógł poradzić sobie ze swoimi problemami.
Mam wrażenie, może w terapii poznawczo-behawioralnej jest to bardziej nasilone, że uczymy się różnych umiejętności, uczymy się, jakby wprowadzamy zmiany aktywnie w swoje życie. Ty wspominałaś o tym, że pacjenci mają często opór przed wprowadzaniem zmian w swoje życie, przed zmianą swojego środowiska, więc być może ta specyfika pacjentów będzie trochę odmienna, bo w gabinecie psychoterapeuty już do niego trafią ludzie, którzy przynajmniej w większości są gotowi na pewne zmiany w swoim sposobie myślenia, przeżywania.
A też trafią ludzie, którzy jednak mają mniej objawów psychopatologicznych niż pacjenci, którzy w pierwszej kolejności wracają do psychiatry. Niekiedy ta farmakoterapia jest niezbędna do tego, żeby w ogóle pacjent mógł pracować w psychoterapii, prawda? I oczywiście takim optimum jest łączenie psychoterapii z farmakoterapią. Ja bardzo lubię takie sytuacje, kiedy współpracuję z psychoterapeutą, kiedy mogę wspólnie z psychoterapeutą się konsultować w sprawie pacjenta. I z praktyki widać, że to daje najlepsze efekty, nie mówiąc o tym, że z badań naukowych też udowodniono, że to daje pewne najlepsze efekty. I tutaj nie jest tak, żeby psychoterapia i farmakoterapia były w opozycji. Wręcz przeciwnie, to są metody komplementarne. Jeżeli pacjent, może tak, nie wszyscy pacjenci wymagają farmakoterapii. Czasem sama uważam, że dla danego pacjenta znacznie lepiej by było bez farmakoterapii, gdyby miał psychoterapię. Ale tu znowu odbijamy się o realność. Realność jest taka, że trudno jest znaleźć dobrego psychoterapeutę, trudno jest znaleźć pieniądze na terapię, Oczywiście istnieje terapia refundowana przez NFZ, ale terminy są bardzo odległe. Więc oczywiście zawsze radzę, proszę się zapisać w kolejce, czas będzie pracować na pana korzyść czy na pani korzyść. No ale to właśnie może zadziałać, jeśli pacjent równocześnie ma farmakoterapię, która mu pomoże objawowo, prawda? Natomiast tak, żeby pomóc sobie w miarę szybko i nie musieć zażywać leków, to często ta psychoterapia byłaby potrzebna no, już od razu. A nawet w warunkach prywatnych, płatnych, na terminy do psychoterapeutów niestety się czeka. To jest jedno. Drugie, tak jest w Krakowie, które można powiedzieć jest miastem zagłębiem psychoterapeutów z ogromnymi tradycjami psychoterapii. No a co dopiero, jeżeli ktoś mieszka gdzieś w małej miejscowości, daleko od większego miasta, w którym tych psychoterapeutów można znaleźć. No, można powiedzieć, że teraz są możliwości terapii online, ale też nie zawsze to jest możliwe i jednak taki kontakt na żywo z drugim człowiekiem no, ma ogromną przewagę. No i w końcu, pomijając nawet takie kwestie finansowo-organizacyjne, też nie każdy człowiek ma umiejętności psychologizowania. Są osoby, które są bardzo skupione na objawach, które są osobami no, takimi bardzo prosto myślącymi. No, właśnie mówimy, że nie mają zdolności psychologizowania. Także tutaj no, jednak alternatywą jest ta farmakoterapia.
Mówiąc o psychoterapii, to już stało się chyba takim sloganem. Czasem mam wrażenie, że nieco pustym, że relacja terapeutyczna jest w tym przypadku kluczowa. Mówię, że pustym, że czasem to się powtarza bez takiego głębszego zrozumienia, co ta relacja terapeutyczna miałaby oznaczać. Ale z kolei pojawia się też twierdzenie, że istotne jest przymierze w relacji psychiatra-pacjent. W jaki sposób można budować przymierze terapeutyczne w takiej relacji? Tym bardziej, że często się mówi o tym, że o ile z terapeutą spotykamy się raz w tygodniu, na 50 minut najczęściej, to z psychiatrą dużo rzadziej i na dużo krócej. Jak można budować relacje w takim warunku?
To prawda, ale z drugiej strony z psychiatrą często pacjent spotyka się przez całe lata, przez bardzo wiele lat, może nie bardzo często, ale są pacjenci, którym towarzyszę nie tylko w chorowaniu, ale i po prostu w ich życiu przez kilkanaście, dwadzieścia kilka czy prawie 30 lat od początku pracy zawodowej. Więc byłam świadkiem, jak rodziły się dzieci, jak były problemy małżeńskie, jak dzieci szły do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Więc z psychiatrą często ta relacja jest taką relacją wieloletnią. Jak budować relacje? No każdy człowiek jest inny, natomiast to są bardzo proste sprawy. Słuchać, być życzliwym, uśmiechnąć się do tego człowieka. Ja mam taką, to czasem mówię studentom, taką bardzo prostą rzecz, którą stosuję. Pacjent przecież opowiada nie tylko o swoich objawach, nie tylko o swoim życiu w rozumieniu jakichś tam bardzo ważnych, poważnych zmian czy sytuacji, ale też o prozie życia. Typu, że denerwuje się, bo właśnie tam syn zdaje egzamin, albo denerwuje się, bo kot zachorował, prawda? Ja sobie to zawsze notuję, takie rzeczy, które może nie mają żadnego znaczenia dla danego, dla leczenia pacjenta, ale są ważne dla pacjenta. I to jest potem bardzo pozytywnie odbierane, jak na kolejnej wizycie zapytam, jak poszedł synowi egzamin, albo czy Pimpuś wyzdrowiał. I to jeszcze jak pamiętam, że ukochany kot ma na imię Pimpuś, prawda? Także w ten sposób się buduje relacje. Buduje się relacje przez zwrócenie uwagi na oczekiwania pacjenta wobec leczenia. Bo nie zawsze oczekiwania lekarza są identyczne z oczekiwaniami pacjenta. Lekarz patrzy na objawy, a pacjent patrzy na swoją jakość życia. Pacjent patrzy na to, czy jest w stanie realizować swoje cele życiowe. Także trzeba o tym rozmawiać.
Myślę, że to, o czym mówisz, jest takie bardzo modelowe. Da, i ja życzyłabym wszystkim osobom potrzebującym pomocy, żeby trafiły na takiego psychiatra jak ty, który patrzy szerzej i z empatią.
Ale też trzeba pamiętać, że każdy psychiatra, nawet najbardziej empatyczny, ma prawo mieć też zły dzień, ma prawo mieć ból głowy, ma prawo mieć jakieś swoje własne problemy. I to też wymaga pewnej takiej dojrzałości i może też posiadania osób, z którymi można przegadać, prawda? Żeby oddzielić jakieś własne problemy i emocje od tego pacjenta.
Innym czynnikiem, który wpływa na skuteczność leczenia, w tym farmakoterapii, są przekonania pacjenta dotyczące samej swojej choroby w farmakoterapii, ale też przekonania jego otoczenia.
Oj tak, niestety jest tak i to często, że otoczenie wcale nie wspiera leczenia pacjenta. Niestety dość często na oddziale, gdzie mamy oczywiście tych najciężej chorych pacjentów, borykamy się bardziej z rodzinami pacjentów niż z samymi pacjentami, z rodzinami, które przychodzą ze swoimi własnymi pomysłami na leczenie, które niejako sabotują nasze leczenie, które sabotują diagnozę, które tak boją się diagnozy choroby psychicznej, że szukają, nie wiem, że pacjent ma, nie wiem, uogólnioną grzybicę albo boreliozę, albo awitaminozę, bo po prostu nie chcą zaakceptować faktu choroby psychicznej, albo rodziny, które mówią pacjentowi, żeby nie zażywał tylu leków, bo jest po nich przymulony. Także niestety przekonania bliskich też są ważne. Albo rodziny, które na przykład prowadzą pacjenta do egzorcystów zamiast do psychiatrów. Też się tak zdarza.
Coraz częściej mówi się, że relacja lekarz-pacjent już nie powinna być taka skośna jak do tej pory, jak przez lata, w której jest mądry lekarz, który zaleca leczenie i pacjent, który ma słuchać swojego lekarza. Że ta relacja powinna być nieco bardziej symetryczna.
Tak, ale to są takie odchodzenie od paternalizmu w medycynie. To już ma kilkadziesiąt lat. I jeżeli tak popatrzymy na światową medycynę i tak trochę bardziej może socjologicznie czy filozoficznie, czy nie wiem jak to nazwać, to paternalistyczny model medycyny się absolutnie wypalił w momencie, kiedy ta medycyna była w dramatyczny sposób nadużywana w czasie II wojny światowej, prawda? To wszystko, co się działo, eksperymenty na więźniach obozów koncentracyjnych i takie dramatyczne rzeczy, które jednak robili lekarze. Gdzieś to bardzo uderzyło w etos medycyny, w etos lekarza, w zaufanie do lekarza. No i właściwie już od II wojny światowej coraz bardziej pojawiały się takie trendy, żeby odchodzić od paternalizmu w medycynie, że pacjent ma być partnerem w leczeniu. Partnerem oczywiście jakoś tam kierowanym przez eksperta, ale takim partnerem, który też ma prawo coś mieć do powiedzenia o tym leczeniu. To jest kwestia oczywiście świadomej zgody na leczenie i na wszelkie procedury medyczne, ale to jest też kwestia prawa do uzyskania rzetelnej informacji. Już nie jest tak, żeby używać nazw łacińskich, prawda, w rozmowie przy pacjencie o jego chorobie czy na karcie wypisowej. Raczej jesteśmy uczeni i uczymy studentów, że pacjentowi trzeba wyjaśnić wszystko prostym językiem, używając właśnie niefachowych nazw, żeby pacjent zrozumiał, co mu dolega, jaka jest prognoza, jaki jest plan jego terapii i też, żeby dać mu przestrzeń do wyjaśnienia wątpliwości, czy dać mu przestrzeń do wypowiedzenia się, jak on to widzi. Może mieć odmienne zdanie, prawda? Zresztą zawsze uważamy, że pacjent najlepiej siebie zna i jest jakimś tam ekspertem od siebie. I czasem jakieś tam pomysły terapeutyczne pacjenta okazują się bardzo trafione.
Co może zrobić pacjent oprócz tego, że może otwarcie mówić o działaniach niepożądanych, swoich obawach, swoich przekonaniach, żeby ta relacja, powiedzmy, działała w służbie jak najskuteczniejszego zdrowienia?
Co może zrobić pacjent? Może raczej odpowiedzialność za to, żeby ta relacja była dobra i działała w służbie zdrowienia, leży bardziej po stronie lekarza. Natomiast no, te elementy, które może zrobić pacjent, no to wymieniłaś, prawda? I zażywanie leków zgodne z zaleceniami, a jeśli pojawiają się objawy niepożądane, czy jeżeli pacjent z jakichś powodów nie chce tych leków zażywać, no to warto o tym mówić, rozmawiać z lekarzem. Jednak jeżeli jest taka potrzeba, to podejmowanie jakichś korzystnych zmian w swoim życiu i nieoczekiwanie, że tabletka zrobi wszystko za pacjenta.
Myślę, że to jest bardzo dobre zakończenie tej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.